Kiedy przed 2 tygodniami zaczęliśmy z księdzem Robertem Woźniakiem tę serię Czytamy Sobór, to wtedy z jednej strony słuchałem go z jakimś zachwytem, a z drugiej strony z przerażeniem, ponieważ zdanie po zdaniu okazywało się, że on mówi mój temat, bo miało być dzisiaj dlaczego zwołano sobór. A tak naprawdę przed 2 tygodniami na to pytanie ksiądz Robert odpowiedział. Więc żeby nie powielać tych wątków, choć pewnie by można było jeszcze kilka powodów dodać i trochę gdzieś się to pojawi dzisiaj w konferencji, to chciałbym to pytanie trochę przemodelować. Nie tyle zapytać, dlaczego zwołano sobór, ale raczej jak go zwołano. To znaczy, w jaki sposób sobór się odbywał. A przy okazji będzie trochę właśnie tych wątków takich kontekstu historycznego i teologicznego, bo on będzie bardzo ważny też dla tego samego przebiegu soborowego. Pierwsza i najważniejsza rzecz to to, że ja nie mam żadnych wątpliwości wobec całej dyskusji dotyczącej Soboru Watykańskiego II, że jest to dzieło Ducha Świętego. Takiej wątpliwości też nie miał ani papież Benedykt XVI, ani święty Jan Paweł II. W 2012 roku papież Benedykt XVI wygłosił taką konferencję, katechezę dotyczącą właśnie Soboru Watykańskiego II i powiedział tam wtedy takie słowa. Jutro będziemy obchodzili 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. W tej katechezie chcę zacząć rozważania nad wielkim wydarzeniem kościelnym, jakim był Sobór, wydarzeniem, którego byłem bezpośrednim świadkiem. Jest on, że tak powiem, niejako wielkim freskiem, którego różnorodne i wielobarwne elementy zostały namalowane pod kierunkiem Ducha Świętego. I tak jak na wielkim obrazie, dziś wciąż jeszcze widzimy niezwykłe bogactwo owego czasu łaski. Odkrywamy szczególne epizody, fragmenty, okruchy. Wtedy błogosławiony Jan Paweł II, tu kontynuuje Benedykt, na progu trzeciego tysiąclecia napisał: szczególnie mocno odczuwam powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku. Został on dany jako niezawodna busola wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna. Sądzę, że obraz ten jest bardzo wymowny. Zobaczcie, Benedykt XVI mówi, że jest to niezwykły obraz namalowany przez Ducha Świętego. Jan Paweł II mówi, że jest to busola dla całego Kościoła. Właśnie dlatego chcemy się zajmować w tym roku formacyjnym Soborem Watykańskim II. Odkrywając piękno tego obrazu, przyglądając mu się właśnie z różnych stron i równocześnie widząc, że jest to busola wskazująca nam kierunek do rozwoju formacji, do życia całego Kościoła. Jak pamiętacie, sprzed 2 tygodni Jan 23 zwołał, czy jakby ogłosił zwołanie Soboru 20 stycznia 1959 roku. I od tego momentu zaczęły się intensywne prace związane z przygotowaniem Soboru. Te prace trwały kilka lat, ponieważ nie wiem, czy uświadamiacie sobie ogrom tej pracy, którą trzeba było przygotować, żeby Sobór w ogóle mógł się odbyć. I te prace były podzielone na kilka takich etapów. Można je podzielić na 3 zasadnicze etapy. Pierwszy to był etap przedprzygotowawczy. W ramach tego etapu, który rozpoczął się właśnie w 1959 roku, zaraz po ogłoszeniu przez Jana 23, że będzie zwołany sobór, wysłano informacje do wszystkich biskupów, ale także do różnych teologów i na różne wydziały teologiczne. Wysłano list z informacją o tym, że będzie zwołany sobór i równocześnie z prośbą o to, żeby skierowano odpowiedź z takimi sugestiami, tematami, które należałoby w czasie soboru rozwinąć, poruszyć. Ogrom tych różnych konsultacji był tak wielki, że trochę nawet nie przypuszczano, że będzie tego tak bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, że skierowano ten list do 2800 biskupów i teologów. Dla porównania, w ramach Soboru Watykańskiego I, w ramach konsultacji, skierowano taką prośbę do 47 biskupów. Teraz 2800. którzy zostali poproszeni o napisanie, o czym chcieliby sobór. Przyszło 2150 odpowiedzi, czyli 77% takiej odpowiedzi udzieliło. Te odpowiedzi można dzisiaj przeczytać, one są dostępne. 16 tomów ma ta książka z wszystkimi tymi sugestiami. Ale co jest ciekawe, część jest takich kwestii bardzo praktycznych, czyli jakby zasugerowano bardzo konkretne tematy, na przykład związane z reformą liturgii. Tam się pojawiły też, choć nieliczne, postulaty, na przykład wprowadzenia języka narodowego do liturgii, żeby uprościć pewne obrzędy, żeby język narodowy na przykład wprowadzić w brewiarzu, w liturgii godzin. Ale bardzo dużo było tematów znacznie szerszych, takich teologicznych. Ale co ciekawe, wydaje się, że przynajmniej 50, a nawet może ponad 50% tych odpowiedzi było raczej w takim duchu bardzo zachowawczym, konserwatywnym. Oczekiwano na przykład od Soboru tego, żeby bardzo jasno sformułował pewne aktualne problemy, także te miejsca, w których doktryna katolicka jest jakoś zagrożona. Mało tego, biskupi oczekiwali, że Sobór Watykański II będzie wyraźnie potępiał tych, którzy błądzą i te doktryny, które są błędne, czyli spodziewano się, że to będzie kolejny sobór, który bardzo jasno przedstawi nauczanie Kościoła, a na koniec przedstawi tak zwane anatemy. Czyli jeżeli ktoś myśli tak i tak i tak i głosi taką i taką, taką naukę, anatema sit, niech będzie wyklęty. Jasna, prosta odpowiedź. Ponad 50% tych głosów było w takim duchu. Więc wydawało się, że w ogóle jakby moment w Kościele jest taki bardzo zachowawczy, konserwatywny, że jesteśmy w takiej pozycji, w której widzimy, że dzieje się źle i trzeba tego bronić. Pamiętajcie, który to jest rok. 59, 60. Moglibyśmy powiedzieć, że wobec aktualnego synodu w Rzymie bardzo dużo mamy podobnych postaw, nie? Że raczej ten synod powinien teraz obradować na temat tego, jak obronić doktrynę katolicką, żeby ona nie została tutaj zachwiana, żeby ktoś przypadkiem jej tutaj nie naruszył, żeby jasno sprecyzować, jakie są błędy, jaka jest właściwa nauka. Więc ten etap przedprzygotowawczy zdecydowanie wygląda w takim, czy jakby rysuje się taka perspektywa, że to może być sobór bardzo konserwatywny, bardzo właśnie taki zachowawczy, ostrożny. I oczywiście temu też towarzyszy jakby przygotowaniu ten trochę moment przed zwołaniem soboru jest takim momentem, w którym w wypowiedziach magisterialnych Kościoła, szczególnie w wcześniejszym pontyfikacie Piusa XII, z jednej strony było takie duże otwarcie na to, co się dzieje w teologii, czyli właśnie na ruch liturgiczny, na ruch patrystyczny, ruch biblijny, o którym była mowa dwa tygodnie temu, gdy ksiądz Robert o tym opowiadał, było wielkie otwarcie z tego powodu, że papież napisał wtedy trzy encykliki właśnie dotyczącej Biblii, Divino Afflante Spiritu w 1943 roku, dotyczącej Kościoła, Mystici Corporis, o Kościele jako mistycznym ciele w 1943 roku i o liturgii Mediator Dei w 1947 roku. Jak weźmiecie sobie te dokumenty, to zobaczycie, że one są bardzo inspirujące potem nauczanie soborowe. Znaczy, jak weźmiecie na przykład konstytucję o liturgii Sacrosanctum Concilium i encyklikę papieża Piusa Mediator Dei, to tam będą całe pasusy, które można będzie jakby odnaleźć. Więc to jest taki moment, w którym papież zachwyca się tym, co się dzieje w teologii, w życiu Kościoła, a z drugiej strony nagle okazuje, że ten sam papież pisze encyklikę bardzo konserwatywną. Taką, która w środowisku teologicznym będzie interpretowana jako nagły zwrot w myśleniu papieża, że wobec całego tego ruchu biblijno-patrystyczno-liturgicznego nagle papież robi trzy kroki do tyłu i mówi nie, 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 jednak się wycofuje. Oczywiście, że to są takie interpretacje zbyt daleko posunięte, ale kiedy papież w 50 roku publikuje encyklikę Humani Generis, przeciwko tak naprawdę tak zwanej nowej teologii, która dzieje się w dużej mierze we Francji. To są takie nazwiska jak Chenier, Henri de Lubac czy Yves Congar, ale także w Niemczech w różnych środowiskach. to, że to jest właśnie taki znak przynajmniej ostrzegawczy, jeżeli nie wprost stop. Papież tam ostrzega przed wejściem w takie myślenie historyczne, tym bardziej związane z ewolucją myśli, ale też ewolucją świata, kosmosu. Bardzo mocno papież tam ostrzega przed relatywizacją teologii scholastycznej, żeby wrócić do właśnie z pewnych sformułowań klasycznej teologii, tomizmu, wtedy w wydaniu takim neoscholastycznym. Oczywiście papież bardzo broni przed relatywizacją nauczania magisterialnego Kościoła, żeby słuchać bardziej wypowiedzi papieskich niż teologów. I z jednej strony oczywiście tam, wiecie, to jest encyklika, która no, dotyczy tak naprawdę fundamentalnych kwestii i tu jakby w pełni rację ma papież i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tylko rzecz w tym, że ona jest tak napisana, że bardzo wielu teologów tamtego czasu mówi, no nie, to jakby napisał inny człowiek. Że między jednymi, tymi wcześniejszymi encyklikami, a Humani Generis jest różnica stylu, wrażliwości. Że wiecie, próbujcie sobie wyobrazić teraz papieża Franciszka, który pisze encyklikę taką, wiecie, hiperkonserwatywną, nie? Taką na zasadzie 1:1, nie wolno, nie wolno, nie wolno, to jest grzech, grzech, grzech. Byśmy patrzyli, to Franciszek napisał? Trochę coś takiego przeżyli w tamtym momencie. Jak do tego weźmiecie jeszcze inne elementy, które się składają właśnie na to myślenie, że ten moment zwołania soboru jest raczej w Kościele przeżywany w takim duchu konserwatywnym, na przykład to, że część tych nazwisk, które wymieniłem, czyli Delibach, Kongar, w teologii niemieckiej, Karraner, von Balthasar, to są osoby, które będą odgrywać potem kluczową rolę w kształtowaniu Soboru Watykańskiego II, a na parę lat przed Soborem wszyscy są w jakiś sposób na indeksie, to znaczy Kongregacja Nauki Wiary, Święte Oficjum, przygląda im się. Wobec niektórych, nie tylko, że się przygląda, ale niektóre ich twierdzenia, niektóre książki daje na cenzurę, mają ograniczoną możliwość publikowania. Henri Delibach napisze jedną z najpiękniejszych swoich książek pod tytułem Medytacje o Kościele najpierw do szuflady, bo nie wolno mu publikować. I pisze książkę o swojej miłości do Kościoła. I w Kongar, kiedy dostaje bardzo mocną cenzurę i nawet w jakiś sposób zakaz publikowania i wykładania, zaczyna pisać swój dziennik. On jest wydany w języku polskim pod tytułem Teolog na wygnaniu. I Kongar tam na początku ten dziennik pisze takie bardzo mocne zdania. Na przykład, że niedługo będę musiał zapytać Świętego Oficjum, czy mogę iść zrobić siku, bo wszystko już kontrolują. Nie? Więc on tam w tym dzienniku wylewa taki duży żal. Ranner pisze do kardynałów niemieckich, że on w takich warunkach nie jest w stanie w ogóle myśleć o soborze i pisać czegokolwiek i przygotować dla nich cokolwiek, bo cały czas mu ktoś zagląda w notatki i myśli tu o kardynale Ottavianim, który był właśnie prefektem kongregacji. Więc te osoby, te nazwiska, które będą najważniejsze w myśleniu teologicznym soboru, tuż przed soborem mają taki wielki znak zapytania. I warto o tym pamiętać. Nie? I w Kongar dowiedział się z gazety o tym, że już nie jest na indeksie, bo przeczytał, że jest ekspertem soborowym w gazecie. W taki sposób się to dokonało. Nie wiem, czy czujecie napięcie, które się tam rodzi, nie? Przy zwołaniu soboru. W 1960 roku zostaje zwołany lokalny synod rzymski. Czyli zobaczcie, tuż przed Soborem Watykańskim II jest zorganizowany synod i on jest tak skrupulatnie właśnie skodyfikowany w formie różnych praw, zakazów, nakazów, odpowiada trochę tym tendencjom, tym oczekiwaniom, że na przykład na tym synodzie rzymskim w 1960 roku pojawił się zapis o zakazie wychodzenia księży do kina pod karą suspensy. A ja dzisiaj jestem z grupą biblijną umówiony na kino po konferencji. W 1960 roku kara suspensy dla księży za pójście do kina. I równocześnie papież Jan XXIII ogłasza sobór, który ma być duszpasterski w otwartości na współczesny świat. A jesteśmy 2 lata przed soborem. To jest moment, w którym na wydziałach teologicznych z jednej strony jest część profesorów, która wykłada teologię według starej metody sprawdzonej neoscholastycznej, z drugiej strony pojawia się ten nowy duch studiów związany właśnie z nową teologią, czyli właśnie z powrotem do Biblii, do źródeł patrystycznych, w odniesieniu do liturgii. Już nie tak precyzyjnie, intelektualnie skodyfikowana ta teologia. Wiecie, na przykład von Balthasar będzie mówił, że czas jego studiów nad właśnie tą teologią neoscholastyczną nazwał usychaniem na pustyni neoscholastyki. A Ratzinger o swoim profesorze, który właśnie uczył go neoscholastyki, powie takie słowa. Wykładał nam rygorystyczny, neoscholastyczny tomizm, który za bardzo oddalony był od interesującej mnie kwestii. Sam nie wydawał się być już poszukiwaczem, lecz stając wobec stawianych mu pytań, namiętnym obrońcą tego, co już odnalazł. A ja chciałem szukać i pytać. Te wielkie nazwiska będą miały takie doświadczenie, że chcą oddychać świeższym powietrzem myślenia teologicznego. To jest jeszcze moment, w którym łacina jest obowiązującym językiem nie tylko liturgii, ale na przykład w 1960 roku również pojawia się dokument Veterum Sapientia, który nakazuje przeprowadzić całe studia teologiczne po łacinie, tuż przed soborem. Więc biskupi piszą, że chcą wprowadzenia języka ojczystego do liturgii, a papież wydaje dokument o tym, że cała teologia ma być wykładana tylko po łacinie. I jeszcze w tym dokumencie jest taki argument, że dlatego po łacinie, bo jest to język martwy, a skoro jest martwy, to jest niezmienny, a jak jest niezmienny, to odpowiada doskonałości Bożej, bo Bóg jest niezmienny. Więc to jest, słuchajcie, ten moment tuż przed. Ale wchodzimy w kolejny etap, już bezpośrednio przygotowawczy. Spłynęły te wszystkie odpowiedzi. Komisje zaczęły nad tym pracować. Powołano w 1960 roku 10 komisji, w skład które wchodziły różne osoby, głównie to oczywiście byli biskupi, ale reprezentowali różne strony świata. Natomiast na czele praktycznie każdej z tych komisji był któryś z prefektów rzymskiej kongregacji. Dlatego przekonanie było takie, że mimo że te komisje niby odzwierciedlają pewną międzynarodowość i oddają ducha całego Kościoła, to i tak zasadniczy trzon tych komisji pracujących nad przygotowaniem soboru stanowiła po prostu kuria rzymska, a w dużej mierze włoscy kardynałowie, którzy stali na czele właśnie tych dykasterii. To było do tego stopnia też widoczne, że ci biskupi z innych stron świata w naturalny sposób nie mogli pracować cały czas w tych komisjach, bo oni przyjeżdżali raz na jakiś czas do Rzymu, na kilka dni. A ci prefekci kongregacji rzymskich po prostu tam byli. I w zasadzie to oni przygotowali te schematy. I przygotowali, wyobraźcie sobie, przed soborem 70 schematów dokumentów, nad którymi miał pracować sobór. Zajęły one ponad 2000 stron. I te schematy przedstawiono papieżowi Janowi XXIII. I papież, kiedy je otrzymał w lipcu 62 roku, czyli tuż przed soborem, bo sobór się zaczął w październiku 62 roku, to papież miał wtedy wykrzyknąć: sobór dokonał się, na Boże Narodzenie będziemy mogli zakończyć. Jeszcze się nie zaczął. Jeszcze nikt słowa na tym soborze nie powiedział, a było takie przekonanie: robota za nami. Mamy 2000 stron dokumentów, 70 tekstów. Biskupi po co mają przyjechać do Rzymu? Klepnąć te teksty. Po prostu podnieść rękę, zagłosować i temat zamknięty. Jeden z sekretarzy, który przygotowywał sobór, kardynał Tardini, powie, że sobór został tak dobrze przygotowany, że w 14 dni powinniśmy zamknąć sprawę. No i wszystko wydawało się, że idzie w tym kierunku, poza jedną rzeczą. Zaczął się prawdziwy ferment wśród biskupów, którzy dostali te schematy, i wśród teologów. I zaczęła się prawdziwa debata w Kościele o tych tekstach. Debata polegała na tym, że biskupi gromadzili się nie tylko w ramach swoich konferencji episkopatów, ale również na spotkaniach międzynarodowych. Zapraszali te największe nazwiska Ranera, właśnie Ratzingera, Delibacka, Kongara, żeby oni przedstawiali swoje wykłady, żeby oni się odnieśli do tych tekstów, do tych dokumentów, do tych schematów. I na tych spotkaniach zaczęło się takie myślenie i przekonanie, nie, my nie możemy tego przyjąć. Te teksty trzeba albo gruntownie zmodyfikować, albo trzeba je nawet niektóre całkowicie odrzucić, a na pewno nie jesteśmy w stanie pracować na takiej ilości tekstów. Trzeba je zdecydowanie zmniejszyć, bo to jest niewykonalne. No i przede wszystkim rodziło się takie przekonanie, to ma być sobór ekumeniczny, powszechny. My nie jedziemy do Rzymu po to, żeby klepnąć dokumenty kurii rzymskiej, tylko żeby zacząć o nich rozmawiać, dyskutować, wymienić się poglądami. I biskupi sobie też uzmysłowili, że potrzebują do tego wielkiej pomocy teologów. To był taki moment, w którym może pierwszy raz od dawna odkryto, że jest takie powołanie w Kościele jak teolog i że oni się do czegoś mogą przydać. I biskupi zaczęli gromadzić wokół siebie właśnie swoich ekspertów, którzy będą potem nazywani periti. Właśnie oni będą też na soborze odgrywać potem kluczową rolę w pracach komisji. I taka bardzo ważna postać, do której za chwilę też wrócimy, kardynał Frink z Kolonii, on posłuchał młodego teologa, wtedy 35-letniego. Ciekawe, bo mam tyle samo lat i to jest niesamowite, że w tamtym momencie, mając 35 lat, Ratzinger został ekspertem soborowym. Kardynał Frink, jak posłuchał jego konferencji, która była w Genui wygłoszona, właśnie nie w Niemczech, to dopytywał, kim jest ten człowiek, kim jest ten teolog, i zaczął z nim osobiście też rozmawiać i poprosił go o to, mimo że on był z innej diecezji, bo wiem, że pochodzi z Bawarii, Ratzinger, mimo że pracował na innym wtedy wydziale teologicznym, to stał się osobistym ekspertem właśnie kardynała Frinksa i z nim pojechał na sobór. A zanim pojechał na sobór, to Ratzingera poprosił Frinks, żeby z nim pojechał na spotkanie w Rzymie z kardynałami z różnych stron świata i wygłosił swój referat dotyczący soboru i tych schematów. Więc zobaczcie, że to jest taki moment właśnie, w którym zaczyna się zmieniać trochę optyka z takiego bardzo konserwatywnego, takiego przeświadczenia, że my musimy jasno powiedzieć tak i wszystko co inne to jest złe, wobec takiego ustosunkowania się do świata bardzo lękliwego, raczej widzącego w świecie zagrożenie, zaczyna się rodzić taka myśl, jakby spróbujmy inaczej z tym światem rozmawiać. Spróbujmy pokazać piękno Ewangelii, a nie wybudujmy mur obronny. Taki kardynał Leger powie w taki sposób o tych schematach, tych dokumentach przygotowanych przed soborem. Wiele schematów postrzega Kościół jako oblężoną twierdzę, której sobór musi bronić, a nie zauważa, że jest on promieniowaniem zbawienia. Kościół wydaje się być bardziej instytucją jurydyczną niż misyjną. Nie ma dość odwagi, by z całą szczerością zwrócić się do współczesnego świata, do jego nieszczęść, do jego nowych i upragnionych potrzeb. Mniema się, jak widać, że utrata wiary, upadek obyczajów, niepowodzenia w prowadzeniu apostolatu nie mają żadnej innej przyczyny, jak tylko obojętność ludzi lub złe czasy. Nie pytając się w ogóle, czy nie odgrywa w tym jakiejś roli istnienie określonych, przestarzałych form kościelnego myślenia i działania. Stanowisko tych teologów jest takie. Spróbujmy zapytać, czy nie trzeba jednak w Kościele czegoś zmienić, bo może to, że przestało działać, jest także naszą winą, a nie tylko złych czasów, złego Kościoła, złego świata, złych ludzi. Może w Kościele też jest jakiś problem i trzeba nauczyć się na nowo, czy w nowych formach pokazywać światu piękno Ewangelii. No i w ten sposób dochodzimy do samego momentu rozpoczęcia soboru. 11 października 1962 miała miejsce ceremonia otwarcia soboru. To było wydarzenie widowiskowe. Do tego stopnia, że nawet transmisja telewizyjna była. Czarno-biała, ale była. I stało się to wydarzeniem medialnym, mimo tego, że ceremonia otwarcia trwała 7 godzin. Trwała 7 godzin w dużej mierze dlatego, że zgromadziła 2900 ojców soborowych. To znaczy tylu było wezwanych na sobór, zaproszonych, ponad 2500 przyjechało. I znów dla porównania, na Soborze Watykańskim I, który był potężnym soborem, już było 700 ojców. Kiedy ustawili się w procesji, która wchodziła do bazyliki, zajmowali ponad pół kilometra. Ta procesja tyle trwała, żeby oni weszli, a potem każdy składał osobistą przysięgę. Każdy oddawał cześć papieżowi przez pocałowanie jego buta. Jeszcze takie czasy. Papież był wnoszony na takim lektorium, podwyższeniu, na tronie. Szedł na końcu właśnie, czy niesiono go na końcu całej tej procesji. Trwało to bardzo długo. Oczywiście, słuchajcie, Bazylika Świętego Piotra musiała być może nie tyle przebudowana, co dobudowane te ich trybuny, na których oni zasiadali. Przez ten czas soborowy, przez te 4 lata Bazylika cały czas właśnie była wypełniona tymi trybunami. To była potężna architektoniczna także budowa, przedsięwzięcie, żeby znalazło się miejsce dla tych wszystkich członków. I oprócz biskupów byli również po raz pierwszy na soborze obserwatorzy kościołów niekatolickich. Oni mieli prawo zabierać głos na soborze, ale nie wolno im było głosować nad dokumentami. I byli również uczestnikami ci periti, czyli ci eksperci, którzy nie mogli ani się odzywać, ani głosować. Oni mogli tylko obserwować, ale pracowali w komisjach przygotowujących dokumenty i tam mogli dużo gadać, a nawet pisać. Każdy z biskupów, każdy z uczestników soboru miał prawo do swojej interwencji, czyli właśnie do wypowiedzi, które musiały być przygotowane na piśmie również i można było najpierw 10 minut mówić, potem skrócono do 8 minut ze względu na ilość uczestników. I no, był cały system zgłaszania pragnienia, że jak chce się na tej sesji soborowej odezwać, dostawało się te swoje minuty. Można było mówić tylko po łacinie. Jedyny wyjątek to był taki bunt jednego z biskupów, patriarchy Maximosa z Antiochii, który postanowił wygłosić swoje słowo po francusku, w ten sposób manifestując, bo tego też dotyczyło jego przemówienie, że kościół jest katolicki, a nie łaciński, więc dlaczego on z Antiochii ma gadać po łacinie? I wygłosił po francusku. To był jedyny taki wyjątek, a wtedy jeszcze wszystkie inne interwencje były po łacinie. Na przykład z polskich biskupów 76 razy polscy biskupi zabrali głos na soborze, w tym 20 razy Karol Wojtyła. I jak wyglądała właśnie taka praca? Codziennie gromadzili się właśnie biskupi, prawie codziennie w czasie sesji soborowej, były 4 takie sesje soborowe, gromadzili się wtedy w Bazylice Świętego Piotra, rozpoczynano od modlitwy do Ducha Świętego, a potem było przedstawienie konkretnych schematów, dokumentów. Nad tymi dokumentami albo debatowano, były dni debat, a były też dni głosowań. I przyjmowano te dokumenty, najczęściej głosowano na nimi małymi partiami, więc głosowano nad konkretnymi punktami. I jeżeli właśnie zgłoszono ilość tam tych sugestii do zmiany, no to trafiał dokument z powrotem do komisji, która pracowała nad przygotowaniem, przeredagowaniem. Starano się naprawdę każdą uwagę, która została zgłoszona, wziąć pod uwagę, to znaczy albo wprowadzano ją do tekstu, albo odpowiadano, że z jakiegoś powodu uważają się, że ta uwaga nie powinna się znaleźć w tekście, albo pokazywano gdzie indziej w tekście, o tym jest mowa. Także każda z tych uwag była brana właśnie pod uwagę. I co jest ciekawe, starano się wypracować taką jednomyślność, żeby dokumenty były przegłosowywane przynajmniej przy 96% poparcia. Chociaż regulamin soboru był taki, że wystarczyły 2/3 głosów, żeby dokument przeszedł. To i tak dyskutowano i poprawiano dokument, dopóki nie osiągnięto tego 96%. Niektóre były przy 99% przegłosowane. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że na soborze się wydarzyło coś wbrew Kościołowi. Znaczy, zobaczcie, 2500 biskupów znajdowało taką jednomyślność, w której 96% z nich było za danym punktem. To pokazuje jedność Ducha Świętego. działanie Ducha Świętego w tym. Spróbujcie sobie wziąć i napisać jeden tekst w 10 osób i żebyście byli absolutnie zgodni do tego tekstu. Żeby był taki moment, w którym co do każdego słowa mówicie, okej, w pełni się zgadzam. 2500 osób ma to zrobić. Nad każdym słowem tego tekstu. No i teraz taki moment, na którym skończę, to ostatnia rzecz, której powiem, która była takim bardzo przełomowym wydarzeniem. Peter Sewald w biografii Benedykta XVI nazwie to wydarzenie w ten sposób. 7 dni, które na zawsze przemienią Kościół katolicki. Wszystko się zaczęło 2 dni po zwołaniu soboru, czyli 13 października. Wtedy kardynał, który odpowiadał za właśnie przygotowanie soboru, wyszedł i ogłosił, że trzeba stworzyć komisje soborowe, które będą właśnie przygotowywać te schematy, przepracowywać, debatować nad nimi. I generalnie te komisje są już stworzone, ponieważ wcześniej Kuria Rzymska pracowała, więc mieli tam te komisje, więc on przedstawia wszystkim zgromadzonym na soborze listę. Tak wyglądały te komisje. Zagłosujmy. Tak albo nie. No i wtedy najpierw taki kardynał z Francji, Linard, on wtedy wstał i powiedział, że chciałby zabrać głos. Przewodniczący zgromadzenia mówi, dzisiaj nie jest dzień debatowy, dzisiaj nikt nie zabiera głosu. Mówi, ale ja mimo wszystko chcę powiedzieć, ale nie ma takiej możliwości. Ale ja i tak będę mówił. I on wtedy powiedział, że nie jest możliwe, żebyśmy dzisiaj przegłosowali tę komisję, bo my się w ogóle nie znamy. My potrzebujemy czas na to, żeby się poznać. Że nie możemy dzisiaj tych komisji przyjąć. Wtedy wstał kardynał Frings, ten ważna postać, o której mówiłem. Kardynał Frings mówi, że mówi to w imieniu nie tylko swoim, ale jeszcze innych biskupów niemieckich. Potrzebujemy czasu na to, żeby przedyskutować to w ramach episkopatów. Jak będą wyglądały komisje i te składy. Dzisiaj nie będziemy głosować. I zaczął się wtedy wielki aplauz. I w archiwach soborowych jest cały czas właśnie aplauz, aplauz, aplauz po każdym zdaniu Fringsa. I po prostu siłą zostało zatrzymane to pragnienie kurii rzymskiej, żeby te kurialne komisje, tak naprawdę, które zrobiły sobie sobór, żeby one tylko to dzieło dokończyły. To był taki pierwszy wyraźny znak, który powiedział, nie będziemy tak pracować. To nie będzie sobór kurii rzymskiej, to będzie sobór powszechny. Nie przyjechaliśmy tutaj podpisać dokumentów. Na przykład kardynał Siłen skomentował ten dzień w ten sposób. Szczęśliwe zdarzenie i odważne naruszenie regulaminu. W tym momencie zapadła dobra decyzja w sprawie przebiegu soboru. Duch Święty tu działał. Czasami Duch Święty działa w łamaniu regulaminu. Czasami. I to był moment, w którym faktycznie rozeszli się członkowie, właśnie ojcowie soborowi i wtedy zaczęły się intensywne prace. Episkopat francuski miał swoją bazę, episkopat niemiecki miał swoją bazę i zaprosił do tego działania, bo to głównie się właśnie wokół kardynała Fringsa wszystko rozgrywa, zaprosił tam też biskupów holenderskich, belgijskich, szwajcarskich, austriackich, ale też potem francuskich. Potem szukali sprzymierzeńców również u otwartych biskupów włoskich czy hiszpańskich. Zaprosili też biskupów z Europy Środkowej, między innymi polskich. A przez to, że kościół niemiecki był bogaty i kardynał Frings bardzo mocno pracował w kwestii misyjnej, to miał też znajomych wszystkich biskupów Ameryki Południowej po kolei, bo tam działał misyjnie. I on też ich zaprosił do tej pracy. No i to był taki moment, w którym zaczęto przygotowywać alternatywne listy. No i przygotowano takie listy, które wydrukowano wtedy w 2000 kopiach i byli ludzie, którzy jak wchodzili na dzień głosowania ojcowie soborowi, to im rozdawali te karteczki, żeby wiedzieli, jak mają głosować, z alternatywną listą. To znaczy była lista kurii rzymskiej i lista, którą przedstawili właśnie ci biskupi niemieccy. Tylko na jedno nie wpadli, że to wywoła absolutny paraliż soboru, ponieważ okazało się, że teraz już nie będziemy głosować czy jestem za albo przeciw jednej liście, tylko trzeba było głosować na konkretnych ludzi. W związku z tym 2400 ojców miało napisać na karteczkach 160 kandydatów do komisji, co daje 380 tysięcy ręcznie napisanych nazwisk i 24 tysiące karteczek, które trzeba zebrać i policzyć. I regulamin mówi, że może ktoś być przegłosowany do komisji, jeżeli zbierze 2/3 głosu. Do końca soboru by głosowali nad tym, kto będzie tworzył komisję. To był moment, w którym się okazało, no nie da się tak pracować, po prostu paraliż totalny. Mimo że mieli nowoczesną maszynę i na początku soboru ogłaszano, że maszyna będzie liczyła te głosy i będzie to tak robiła, że każde głosowanie powinna w godzinę obliczyć. Nie. Więc wtedy się okazało, że nie dała rady. I papież pierwsze, co zrobił, to zmienił regulamin soboru i wykreślił punkt 2/3 głosów, tylko że przejdą do komisji ci, co mają najwięcej głosów, a po drugie wysłał wszystkich ojców soborowych, żeby poszli do domu i napisali każdy na swojej kartce całe listy, które chce. No i w ten sposób oni dopiero wrócili z tymi gotowymi listami, policzono. No i w praktyce było tak, że z tej listy międzynarodowej, tej, którą przygotował kardynał Frings i kompany, tam było 109 nazwisk na tej liście i 79 osób z tej listy przeszło do tych komisji, co stanowiło tylko 50% komisji. Praktycznie druga połowa to byli ci z tamtej starej gwardii, to byli ludzie wybrani przez papieża, więc nagle się okazało, że w komisjach jest po prostu taki front konserwatywno-liberalny. To znaczy jest 50% tych i 50% tych. Ale to dało szansę na to, żeby balansować te dokumenty. To znaczy, że ostatecznie nie poszło ani w jedną, ani w drugą skrajność. Ale i tak to wydarzenie, ten moment został skomentowany w taki sposób przez jednego z obserwatorów soboru takim wymownym zdaniem. To był dzień, kiedy Ren wpadł do Tybru. To był dzień, kiedy Ren przejął kontrolę, albo przynajmniej jakby moment, w którym przynajmniej kuria rzymska już nie miała wszystkiego do powiedzenia, ale zaczął się taki sobór naprawdę powszechny. Weźcie też pod uwagę na przykład to, że na Soborze Watykańskim I biskupów europejskich było ponad 70%, a na Soborze Watykańskim II z Europy już było tylko 39% biskupów. A dzisiaj, na przykład patrząc na grono kardynałów, te proporcje już są zupełnie inaczej rozłożone. To już jest taki moment, Sobór Watykański II, w którym zaczyna się widzieć, że Kościół to nie tylko Europa, ale że Kościół rośnie właśnie na innych kontynentach. W Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji. I że trzeba brać pod uwagę także ich problemy, ich konteksty, ich sytuacje. To jest, słuchajcie, sam początek soboru. Jeszcze w ogóle nie dotykamy dokumentów. To zaczniemy robić od następnej konferencji. Ale chciałbym, żebyście dzisiaj po tej konferencji mieli takie trzy wnioski. Przynajmniej ja takie wyciągam. Pierwsze to to, że Sobór naprawdę jest dziełem Ducha Świętego. Że ta jednomyślność, którą wypracowywał mimo tak podzielonych opinii, tak różnych zdań, takiej ilości ludzi, doprowadzenie do tak wielkiej jednomyślności przy akceptacji tych tekstów musi być dziełem Ducha. Tego się nie da po ludzku zrobić. Po drugie, że Sobór Watykański II nie jest ani konserwatywny, ani liberalny. To znaczy, te stronnictwa, jeśli można tak powiedzieć, jakoś się w nim spotykały, ale starały się właśnie nie tyle demokratycznie wypracowywać konsensus, ale w naturalny sposób w dyskusji, w pracy komisji, w tej wymianie różnicy zdań i opinii było wypracowywane właśnie takie zdanie, które będzie może właśnie najadekwatniejsze na dany moment. I że warto na to popatrzeć właśnie trochę odchodząc od takich prostych podziałów, liberalny, konserwatywny. No nie jest takie proste. I trzecia rzecz, która wydaje mi się tu taka niesamowicie ważna, to pokazuje, że naprawdę Duch Święty działa w Kościele przez konkretnych ludzi. I że warto zobaczyć, jak Pan Bóg też pisze historię przez właśnie konkretne postacie, osoby, przez czasami takie marginalne wydarzenia. To, że jeden z kardynałów odważył się zabrać głos wbrew regulaminowi, zmieniło historię Kościoła. Że czasami właśnie jedna postać, jedno wydarzenie, jedna historia potrafi odegrać taką rolę. I popatrzcie na całą historię Kościoła, zawsze tak było. Że nagle pojawiał się jakiś święty Franciszek, święty Dominik, Katarzyna ze Sieny, jedna osoba, która potrafiła zmienić cały bieg historii. I że dla Pana Boga naprawdę czasami wystarczy jeden człowiek, który staje się tak potężnym narzędziem w Jego rękach, że to pokazuje, że to naprawdę Pan Bóg kontroluje historię świata. I we mnie rodzi to taką nadzieję, że również w naszych czasach, w naszej sytuacji, Pan Bóg dalej powołuje takich ludzi, pojawiają się takie osoby i będą się pojawiać, które będą pokazywały, to Pan Bóg wszystko ma pod kontrolą, więc nie musimy aż tak bardzo spinać się.